bardzo przepraszam. Trochę to nie mojej winy, ale to nic. Zaczniemy modlitwą. Prosimy naszego dobrego Boga, aby był z nami i Jego błogosławieństwo również. Bo oczekujemy oczywiście Bożego błogosławieństwa, prawda? No, tak myślę, że wszyscy oczekujemy, nie tylko ja. I ono będzie. Ono będzie. Pan Bóg lubi przyjść tam, gdzie ludzie na Niego czekają i oczekują Jego błogosławieństwa. Pomodlimy się. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że jesteś z nami. Dziękujemy, że chcesz nam błogosławić. Dziękujemy, że Panie Boże nasz, naprawdę możemy doświadczać Twojej bliskości i nic więcej nie chcemy, Panie Boże. Jak w tej pieśni, którą śpiewamy, Ty jesteś radością naszego życia. Panie Boże nasz, to jest prawda, taki amen. Za to dziękujemy Ci, Panie Boże, że mogliśmy poznać to źródło prawdziwego życia, źródło radości, którym Ty jesteś, Panie Boże, i innych chcemy też do tego źródła prowadzić i chcemy pić tylko z tego źródła. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nas uwielbiamy. Teraz w modlitwie, za moment pieśniami, później słowem Twoim, Panie Boże, wywyższamy, uwielbiamy, czcimy, Panie Boże nasz, bo Ty jesteś radością naszego życia. Chwała i cześć niech będzie Tobie, Panie Boże nasz, który byłeś, jesteś i który masz przyjść i to rychło. Dziękujemy. Amen. Nasz, Ty jesteś jedynym prezydentem, jedynym królem, jedynym w całym wszechświecie, komu wszystkie języki świata, Panie Boże, powinny oddawać chwałę i cześć. I cieszymy się, Panie Boże, kiedy natrafiamy na to miejsce w Biblii, gdzie jest napisane, że wszelkie kolano, Panie Boże, i każdy naród ugnie się przed Tobą, Panie Boże, aby oddać Tobie chwałę. Dzisiaj tego już nie widzimy. Dzisiaj wielu chce żyć bez Ciebie, chce żyć wbrew Tobie, Panie Boże, albo chcą wyeliminować Ciebie, ale my wiemy, że kiedyś taki dzień przyjdzie, kiedy wszelkie kolano, każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem, Panie Boże nasz, a my dzisiaj uwielbiamy Ciebie, Panie Boże, na różnych językach, Panie Boże, bo wiemy, że Ty jesteś Panem wszelkich narodów, wiemy, że jesteś Bogiem, Panie Boże, i Ty królujesz, i Ty panujesz, Panie Boże, i niech sobie wymyślają różni ludzie, ci, którzy mają pieniądze, ci, którzy mają władzę, że oni mogą sobie robić, co chcą, ale to Ty wszystko, Panie Boże, masz w swoim ręku i od Ciebie wszystko zależy i za to wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, i niech nasze życie będzie pełne Ciebie, pełne Twojego Ducha Świętego, pełne chwały, Panie Boże, której godzien jesteś. Panie Boże nasz, pozwól nam wyjść z tego miejsca napełnionymi Twoją chwałą. Chcemy tego, Panie Boże, tym bardziej, kiedy te czasy są właśnie tak złe i ostatnie. Chwała i cześć i wywyższenie dla Ciebie, Boga i Pana naszego. Amen.
Takie słowo. Jestem ze wszystkimi, których serca są skruszone, którzy mnie pragną, bo po to przyszedłem, by was podnosić, nie do tych, co się dobrze mają, ale do tych, co się źle mają. Bo ci, co się dobrze mają, nie potrzebują mnie. Oni myślą, że są ważni, ale przyjdzie czas i bliski jest, że wszyscy mnie będą pragnąć. Tylko niektórych mogę ominąć, gdyż serca nie będą szczere. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci.
May I ask for a melody? 3, 2. Witać się, super, bardzo to lubię. Czytam przy okazji urodziny, jakie są na ten tydzień. Czy pani Renata, Lepko Denis, albo Denis po naszemu, Filipowa, ruska, akurat ona nie ruska, tylko bułgarska, ale niech będzie, nie Krasimirowa. Życzymy wam wszystkim wielu, wielu Bożych błogosławieństw. No, specjalnych ogłoszeń nie ma. Nie, mam jedno ogłoszenie. Z Betynału. Młodzieżowe. Ze spraw młodzieżowych. Proszę bardzo.
Witam serdecznie, bracia i siostry. Mam taką sprawę dla wszystkich osób, które są od studentów do trochę starszych. Po nabożeństwie będziemy mieli takie spotkanie, prawda, przy kawce, przy herbatce, porozmawiamy, żebyście się nie rozeszli gdzieś, ale żebyśmy wszyscy razem sobie siedli, także Ukraińcy, Polacy, wszyscy razem, także ogłoszenie do młodych.
Ja Ukraińcy, Polacy, Amerykanie, Ormianie, Bułgarzy, tak, kto jeszcze? Gruzini? Okej. Okay. Rosjanie, o, jeszcze Rosjanka jest. Prawie. W połowie. Dobrze, a teraz zaśpiewamy pieśń, przy której uwielbimy Pana Boga podwójnie. Jak można Pana Boga podwójnie uwielbić? A można. Można uwielbić Pana Boga całym sercem, to jest tak normalnie uwielbić, a można uwielbić Pana Boga i całym sercem, i portmonetką swoją. Wtedy uwielbiałem Pana Boga podwójnie. I to będzie właśnie teraz ku temu okazja, więc kto szczerze daje, temu Pan Bóg też daje i błogosławi. Powstajmy do tej pieśni. Jaka to będzie pieśń?
Ojcze, który jest w niebie.
Ojcze, który jest w niebie, tak.
Moja Biblia mówi, gdzie jest Twój skarbiec, tam jest Twoje serce też. Amen? Boże, dzisiaj oferowaliśmy te nasze pieniądze. I teraz ja chcę, żeby Ty błogosławił ten kościół, te ludzi, żeby na altarzu byli ich serce, Boże, żeby przynosili serce i służyli Ciebie, Boże. Błogosław ten kościół, Boże, i ten zbór. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Przywitam specjalnych gości wśród nas. Właśnie ci specjalni goście też nam usłużą dzisiaj. To chciałbym poprosić też gościa specjalnego, mimo że to nasz człowiek i nasza córka, jednak gość specjalny, Renatę, chciałem poprosić, żeby złożyła życzenia nam jako zborowi. Nie miała takiej okazji zrobić to wcześniej. W piątek już wyjeżdża, więc to jest ostatnia szansa. I poprosiłem ją, żeby jako nadal z sercem z nami, czyli nasz człowiek, nasz członek kościoła, zaśpiewać nie może, bo miała operację nosa. Drugim razem zaśpiewa, ale i tak czuję się na koncert tam. Nie wiem, gdzie, Moskwy, Soczy, nie. Ale życzenia, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Witam, kochani, serdecznie. Chwała Bogu. Bóg jest godzien najlepszej chwały, największej chwały z naszego serca. Możemy razem jeszcze raz oddać Bogu chwałę, bo Bóg jest tego godzien. Ja bardzo lubię wielbić Boga. Niestety moje gardło i nos na to mi teraz nie pozwalają, ale całym sercem tutaj ja sam śpiewałam. Chciałabym podzielić się tym, co przyszło do mojego serca, kiedy właśnie tata poprosił mnie coś powiedzieć. To były takie dwa obrazy. Pierwsze to, co zobaczyłam, to zobaczyłam świątynię, która stoi w ruinach. Rozbite kamienie w ruinach i faryzeusze, którzy rozmawiają z Jezusem. I którzy powiedzieli, to ty powiedziałeś, że zburzcie świątynię, a ja ją odbuduję w ciągu 3 dni. I widzę właśnie taki obraz, że tak jakby świątynia, która gdzieś tam jest w ruinach, rozbita przez ludzi, a Bóg mówi, a ja odbuduję, jeśli trzeba będzie, je odbuduję w ciągu 3 dni. I chcę odnośnie tego, chcę właśnie życzyć temu zborowi, żebyście zawsze ufali Bogu. Bo czasami przychodzą ludzie do kościoła, żeby go rozbić, żeby świątynię zburzyć, żeby został tylko proch, i rozbite kamienie. Takich ludzi znamy, tacy ludzie są zawsze i wszędzie, ale to Bóg buduje swój kościół. I życzę wam, kochani, żebyście zawsze ufali w tym Bogu, bo tacy ludzie zawsze będą, ich się trzeba pozbywać. Dzięki Bogu mamy siłę walczyć z siłą, która przychodzi, żeby rozbijać. Ale bardzo chcę życzyć pastorom tego zboru i wszystkim, którzy tutaj są, żebyście wiedzieli, że Kościół Boży jest w rękach Pana. Że nigdy żaden człowiek nie może niczego rozbić ani zniszczyć, jeżeli nie może tego robić bez Bożego pozwolenia. Bóg stoi w tym zborze, Bóg jest w tym kościele. Ile razy ja widziałam w ciągu swojego życia tutaj mieszkając, że ludzie przychodzili i próbowali to rozbić, próbowali to zniszczyć, ale Bóg zawsze odbudowywał z ruin, z prochu. Bóg zawsze podnosił jeszcze raz i jeszcze raz. I życzę, żeby w tym roku naprawdę, żebyście zobaczyli, że Bóg podnosi kościół, że Bóg odbudowuje ten kościół, że Bóg odbudowuje ściany tego kościoła. Tego wam życzę, żebyście ufali w tym Bogu i wiedzieli, że Bóg za wami stoi. I życzę wam, żeby takich zdrajców było jak najmniej. Żeby oni tylko przyszli i wyszli stąd. Żeby moc Boża była tak silna i tak mocna, żeby oni nie mogli tutaj stać. Tak ma być. Drugi obraz, który zobaczyłam, to nie wiem, czy to na posmie też Feniks. Jest Feniks, który podnosi... Tak. To zobaczyłam taki obraz Feniksa, który jest cały ognisty Feniks, który podnosi się z popiołu. I właśnie chcę życzyć na ten rok, żeby to nie prosto były ściany, które się odbudowują, ale żeby to był naprawdę jak Feniks, który rodzi się z tego popiołu, który może gdzieś jest, może gdzieś został popiół, może coś zostało spalone, może gdzieś coś się tli, może gdzieś jest właśnie tylko ten popiół. Ale życzę, żeby naprawdę moc Boża wstała i się podniosła w ogniu, żeby ten Kościół był pełen ognia, Ducha Świętego. Życzę, żeby naprawdę ogień w tym zborze był tak mocny, tak silny, żeby naprawdę ten popiół został gdzieś tam na dole i żebyście mogli podnosić się w sile Bożej, w tym pomazaniu, w tym namaszczeniu, żeby każda usługa była namaszczona ogniem Ducha Świętego, żeby uwielbienie było namaszczone ogniem Ducha Świętego i żeby naprawdę zamiast popiołu było widać, że jest ten ogień, który gdzieś tutaj jest nad tym miejscem. Tego wam bardzo życzę, żeby Bóg chronił ten Kościół, żeby Bóg chronił to miejsce, żeby wszyscy ci, którzy przychodzą, żeby palić i niszczyć, żeby oni sami zostali tam w prochu. A życzę wam, żeby każdy z was mógł w tym roku się podnieść. Nie wiem, jakie macie sytuacje w swoich domach, w swoich rodzinach, w swojej pracy, w tym zborze, jakie są problemy, ale życzę, żeby ten proch to był przeszły rok. A żeby w tym roku to była naprawdę siła Boża, która będzie tym ogniem napełniać wszystkie wasze sytuacje, wasze jakieś problemy, żeby były rozwiązane, wszystkie choroby, żeby były uzdrowione w imieniu Jezusa Chrystusa. Życzę, żeby naprawdę ten obraz tego płonącego ptaka, tego orła płonącego, żeby on był na tym kościołem jak znamie, takiego właśnie płonący Duch Święty, który jest ze swoim ogniem prawdziwym, żeby to nie był proch, który jest suchy, którym nie możemy nikogo nakarmić. Żeby to był ogień, który będzie palić się w sercach każdego, który jest tutaj. I tego wam bardzo życzę. Jeszcze to, co chciałam powiedzieć na koniec, to troszkę nawiążę do tego, co mówiłam tydzień temu, że życzę bardzo pastorom tego zboru i w ogóle temu zborowi życzę ludzi w służbie, którzy będą przychodzić nie za nagrodę od człowieka, a będą przychodzić z sercem, które jest gotowe służyć dla Boga zawsze. Ludzie, którzy nie będą czekać na pochwałę, na takie poklepanie po plecach i ciągłe takie jakieś wymogi, ale to będą ludzie, którzy przyjdą i będą z całym sercem, z całą swoją duszą służyć Bogu, służyć dla tego Kościoła, dla pastorów, jak dla Pana. I którzy będą wiedzieć, że nagroda ich jest również od Pana. Bo ludzie, którzy przychodzą i zawsze chcą, ten chce skorzystać, ten chce się pokazać, ten chce coś zrobić, ale ja życzę, żeby na tym miejscu byli ludzie z sercem czystym, z sercem pragnącym służyć Bogu w swoich darach, w swoich talentach, w swoich możliwościach, służyć Bogu, służyć tym Kościele. Tego życzę, żeby to nie była jakaś pokazucha, żeby to nie było, żeby tutaj nie było ludzi, którzy są sztuczni, którzy są nieprawdziwi. Ja życzę, żeby tutaj byli ludzie pełni ducha, ludzie pełni wiary, ludzie pełni ognia, Ducha Świętego. Życzę, żeby ten Kościół pękał w szwach, żeby tutaj było pełno ludzi, dlatego że tutaj jest Bóg, jest Duch Święty. Tego życzę, żeby żadne zło, żadne obrzydliwe zło nie miało miejsca być w tym Kościele. Żadne plotki, żadne zło, żadna zawiść, żadna zazdrość, żadna złość, żadna nienawiść, żadne nieprzebaczenie nie miało żadnego prawa być tutaj w tym zborze, u żadnego człowieka, w żadnej rodzinie, w żadnym sercu. Ja życzę, żeby w tym zborze ludzie przychodzili w duchu i w prawdzie, chwaląc Boga swoim językiem, chwaląc Boga swoim sercem, chwaląc Boga w swoim życiu, żeby to było szczere i prawdziwe, żeby to naprawdę była chwała, która należy się Bogu, dlatego że Bóg zna serca ludzi i życzę, żeby ten Kościół jeszcze raz stał właśnie z kolan, żeby ten Kościół jeszcze raz odbudowały się ściany tego Kościoła i żebyście wyznali, że to Bóg odbudowuje ściany tego Kościoła. Człowiek przyszedł, żeby to zniszczyć, Bóg odbudowuje. Nie ma takiej siły na świecie, która może cokolwiek zniszczyć, jeżeli Bóg to postawił, jeżeli Bóg dał swoje słowo, jeżeli Bóg dał swoje powołanie, to nieważne, jaki człowiek przyjdzie. Nie ma żadnego prawa nic zniszczyć. Ja tego życzę i żebyście podnieśli się też z tym ogniem Ducha Świętego i żeby Bóg chronił Kościół i błogosławił każdego z was. Życzę tutaj ludzi, którzy będą służyć i przychodzić w duchu i w prawdzie. I wszelkie zło, wszelka padlina, wszelkie wilki w owczej skórze, żeby po prostu w imieniu Jezusa Chrystusa miał zakaz wchodzić do tego miejsca. W imieniu Jezusa ogłaszamy zwycięstwo Boże w tym nowym roku. Tego wam życzę z całego serca. W imieniu Jezusa. Amen.
Głosuję. Jest sławna córka pastora, która śpiewa też, Katy Perry, która, jak wiemy, no, propaguje idee no, świeckie, satanistyczne wbrew. I to jest smutne widzieć kogoś takiego, która się odwróciła od Boga, mimo że wychowana była w domu, gdzie Bóg był czczony. Ale Renata jest córką też pastorów, ale ma odwagę o Panu Bogu mówić i czy to Moskwa, czy nie Moskwa, ma odwagę mówić o tym, że Bóg żyje, Bóg uzdrawia. Wczoraj też w programie Pytanie na Śniadanie wywiad z Renatą też odważnie mogła o Panu Bogu mówić i tego my życzymy z kolei Tobie, żebyś tą odwagę i ten entuzjazm dla Boga mogła zachować przez cały czas. Chciałbym też jako pastor o was o jedną rzecz poprosić, mianowicie Kościół. Jest napisane w Piśmie Świętym, abyśmy my jako Kościół modlili się o, no, o swoje miasto, o swój kraj, ale też przede wszystkim o władzę kraju. I wprawdzie wiem, że wielu z was no, ma inne zdanie na temat rządzących, ja być może też, ale oni są u władzy, większość kraju ich wybrała, chcą coś dobrego dla nas zrobić, bo widzę, że chcą coś dobrego zrobić, mimo że robią błędy być może. Więc my jako Kościół zobligowani jesteśmy, aby ich wesprzeć. Są siły, które chcą przeciwstawić się, które chcą zrobić wojnę domową, które chcą nawet prowadzić w najgorszym przypadku wojska tutaj z Niemiec, z zachodu Europy. My czegoś takiego nie chcemy, więc no, jesteśmy zobligowani, aby pomodlić się o pokój w naszym kraju i o to, żeby mogli spokojnie rządzić, spokojnie zrobić to, co zamierzają, jakie mają plany. Powstańmy jako Kościół, pomódlmy się właśnie, by Pan Bóg ich zachował i chronił. Panie Boże nasz, modlimy się o ten rząd. Panie Boże nasz, modlimy się, abyś dał im mądrość w czynieniu dobra. Modlimy się, Panie Boże, o to, aby oni umieli wyjść z tych tarapatów, w którym się znaleźli, z powodu ludzi, którzy są im przeciwni, którzy są też wrogami naszego kraju. Panie Boże nasz, modlimy się, poprowadź ich, zachowaj ich przed złowrogimi siłami. Panie Boże nasz, i my jako Kościół chcemy modlić się o to, abyś Ty ich chronił, abyś ich prowadził. My chcemy żyć w pokoju, chcemy żyć, Panie Boże, w dobrych warunkach. Panie Boże nasz, i dlatego jako Kościół modlimy się, abyś zachował nasz kraj i abyś zachował, Panie Boże, także i te władze, Panie Boże, przed czymś złym. I Ty ich poprowadź, daj im mądrość, daj im moc swojego Ducha Świętego, Panie i Boże nasz, aby te wartości chrześcijańskie były zachowane w naszym kraju i aby te wartości, Panie Boże, naszego kraju też zostały zachowane. Panie Boże nasz, modlimy się o to i dziękujemy, że możemy złożyć tę sprawę także w Twoje ręce. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci. Amen. Amen. Usiądźmy. Są to pastorowie Marek oraz Mariola Kozłowscy. Są pastorami w Olkuszu. Witam ich serdecznie. Powstańcie, jeśli możecie powstać. Mariola jest moją siostrą, to już tak na marginesie. Z marginesów, okej. Tak. A teraz już oddaję im głos. Proszę bardzo, niech Bóg błogosławi waszą usługę.
A Bogu, jak ja lubię kazalnicę. Bardzo. Trochę duże, ale fajne. Tak, bo kiedy głosimy słowo, to dobrze jest, jak w kościele z takiego dobrego miejsca. Słowo ma wagę. Kiedy coś wypowiadamy, słowo waży. Tak, Renia dzisiaj coś mówiła, to ważyło. Zresztą popatrzcie na moją żonę i na nią, to jak siostry. Gdzieś tam w genach zbliżone bardzo. Tak. Przepraszam, serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Olkuszu. Olkusz to takie miasteczko, właściwie sypialnia między Krakowem a Katowicami po środku. I w takim małym mieście 40-tysięcznym funkcjonuje zbór. A zbór już jest tam przeszło 25 lat, z tym, że przeżył dwóch pastorów, a później 7 lat nie było społeczności. A później nas bracia poprosili, byśmy tym się zajęli. Od 2 lat się zgromadzamy. Jest nas około 40 osób. I Bóg przydaje. Co zauważyłem? Bóg jest Bogiem cudów. Kiedy jesteśmy w małej społeczności, to rozum mówi, że na pewne rzeczy nas nie stać. Dzisiaj ekonomia rządzi wszystkim. Ale Pan jest ponad tym wszystkim. Ponad tym wszystkim. I w sierpniu przeżyliśmy taki mały cud. Wynajmowaliśmy salę w takim domu kultury i tam przez moi poprzednicy pastorzy tam wynajmowali. Odbywały się tam nabożeństwa i dobrze nam tam było. Płaciliśmy tylko 100 zł za spotkanie, 3 godziny, nagrzane, sala na jakieś 200 osób. Wiecie, to jest bardzo wygodne, ale nie rozwojowe. I modliliśmy się, Panie Boże, no coś trzeba zmienić. Przychodzą siostry i bracia, bracie, coś swojego. Ja mówię, dobrze, kochani. Ale się nauczyłem nie wyprzedzać Pana Boga. Bo jak się wyprzedzi Pana Boga, to człowiek później sam się zmaga z tym, co na siebie weźmie. Panie, ja jestem w 5. zborze, 3. jestem pastorem i nigdy Pana Boga nie wyprzedzałem. Zawsze Pan Bóg przychodził prędzej, objawiał, mówił i wtedy wchodziliśmy w pracę pańską. Jak coś nie szło tak, jakbyśmy chcieli, żeby szło, to mówimy, Panie, Ty nas posłałeś, to Ty teraz się zatroszcz. Wiecie, to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, żyć bez Pana Boga. Ja podziwiam ludzi w takim znaczeniu, wiecie, że taką odwagę mają, że potrafią żyć bez Bożego wsparcia. O własnych siłach, o własnej sile, o własnej mocy każdego dnia ludzie, jak tak można. Ja taki harpagan nie jestem. Ja potrzebuję tych środków wsparcia. Wiecie, w sierpniu mieliśmy spotkanie w zborze, tak, kilka osób, mamy taki zwyczaj, grupa domowa, przychodzimy i akurat była modlitwa. Było nas parę osób, tak Duch Święty przechadzał się między nami. Wiecie, i takie odczucie przyszło i zacząłem to wypowiadać. Siostry, bracia, tak czuję, jakby formuła naszego pobytu w tym starym miejscu się wyczerpywała. Się kończyło coś tam, gdzie się zgromadzamy. Pomodliliśmy się o to i słuchajcie, minęło kilka dni, dosłownie kilka dni. Przychodzi do mnie jeden z braci i mówi, wiesz co, mam takiego kolegę, który ma bogatego ojca i ten ojciec ma kamienicę w Olkuszu i nie wie, co z tym zrobić. Czy byśmy nie chcieli tego wziąć, to znaczy użyczenie, żeby tam był zbór, żeby tam był kościół. Po 2 tygodniach już tam byliśmy, wyremontowaliśmy. Mamy piękną kaplicę, salę na 100 osób, kawiarenka. Opłaty mamy tylko, wiecie, to co zużyjemy, użyczenie bezpłatne. Dlaczego ja o tym mówię? Bo Bóg jest Bogiem, który przekracza nasz sposób myślenia. Jeremiasza 32 rozdział, 27 wiersz napisano. Czy ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała? Oto ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała. Słowo Boże tak mówi, Pan Bóg o sobie mówi. Czy jest dla mnie coś niemożliwego w uzdrowieniu, w zabezpieczeniu naszego życia, w błogosławieństwie dla Kościoła, w zaopatrzeniu materialnym? Wiecie, w grudniu minęło 40 lat, jak się nawróciłem. Miałem wtedy 18 lat, młody chłopak. 40 lat. To tak jak po pustyni chodzili te 40 lat. Z Panem Bogiem, tak? I potem weszli dopiero do odpocznienia. I tak się zastanawiałem, jak to życie przeżyłem. Jeden z aspektów. Mój Bóg nigdy mnie nie zawiódł. Nigdy nie zdarzyło się, a mam 7 dzieci, żeby moje dzieci głodowały. Nigdy nie zdarzyło się, jak powiada Dawid, nie widział człowieka, który ufa Panu, by jego dzieci żebrały chleba. Nigdy nie zdarzyło się, by Bóg nie wyciągnął nas z jakiejkolwiek choroby. Nigdy nie zdarzyło się, aby Bóg nas zawiódł. I wiecie, czas weryfikuje różne rzeczy. Nawracamy się, idziemy z Panem Bogiem i czasami dobrze spojrzeć do tyłu, by wzbudzić taką w sercu wdzięczność dla Pana Boga. By wzbudzić coś, co należy się naszemu Panu Bogu. A później dalej, dalej, tak jak Bóg pozwoli, żyć z Nim. To są pewne etapy w naszym życiu. Chciałbym dzisiaj mówić o pewnej takiej sprawie, która dotyczy każdego z nas. Wszyscy się załapią, nikt nie będzie pominięty, dlatego że każdy z nas to przeżył. Wiecie, chciałbym powiedzieć o upokorzeniu. Kto nie przeżył upokorzenia w swoim życiu? Tak? Zobaczcie, nie rozmawiamy o tym, ale jest to coś takiego, co jest wpisane w nasze życie. Co to znaczy upokorzyć kogoś? Upokorzenie to znaczy poniżyć kogoś, urazić czyjąś ambicję, urazić czyjąś godność. Najprostszy przykład od dzieciństwa już w piaskownicy, tak? Przepychanki były, prawda? A później co? Pamiętam, jak byliśmy, a prowadziliśmy też z żoną ośrodek we Wielu, niektórzy z was tam gdzieś tam nawet zawitali, czy wasze dzieci. 15 lat tam mieszkaliśmy i pamiętam, wiecie, kajtki na wiosce, to kiedyś tak było. Jak chciał siusiu zrobić, to pobiegł na trawkę, majtki ściągnął, ciach zrobił i spokój, tak? Do domu nikt tam nie prowadzał. To były dobre czasy, tak? No i chłopiec mój nauczony, kilkuletni, biega, 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 a akurat tak się złożyło, że przyjechał siostry, bracia z dużego zboru, mieli chrzest w jeziorze, było nabożeństwo, wielka piaskownica i te wszystkie dzieci w tej piaskownicy zgromadzone, tak zostawione bez opieki, a ja, ponieważ ja tam troszeczkę tym gospodarowałem, nie pamiętam, czy coś przy kwiatach robiłem, czy coś innego, to była ich impreza. I nagle słyszę krzyk, mamo, dziewczynka się wydziera, mamo, 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 jejku, jakby ją obdzierali ze skóry. Stoi na tej ławce, takie podwyższenie, wiecie, jak piaskownica obudowana, stanęła i krzyczy, mama biegnie, a namiot ten ze społecznością tam hen w doli biegnie, mama spocona przybiega. A ta dziewczynka pokazuje paluszkiem na moje dziecko, na mojego synka, który siusiu robi. A ten chłopiec się obnaża. Słuchajcie, miał kilka lat. I później już nigdy go nie mogłem namówić, żeby poszedł na... Co przeżył? Wstyd, poniżenie, upokorzenie. I każdy z nas takie sytuacje w swoim życiu miał. I takie sytuacje były w naszym życiu, gdzie takie momenty, które bardzo traumatyczne, bardzo takie godzące w naszą godność. Wiecie, jak już dorastamy i przeżywamy upokorzenie, to robimy taką śmieszną minę, udajemy, że nas to nie dotyka. Ale to nieprawda. Na twarzy nie widać, ale w środku boli. Czujemy, prawda? Czujemy, jak ta włócznia upokorzenia nas dziabie. Co robimy? Unikamy takich ludzi, którzy nas upokorzyli. Zobaczcie, oddzielamy się. Nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia. Nie chcemy być w takim miejscu, gdzie coś takiego przeżywamy. Wiecie, są różne inne sytuacje. Gdzie jest granica między wstydem a poniżeniem a upokorzeniem? Bo wiecie, to są etapy, to po kolei i każdy z nas ma inny sposób wartościowania tego. Czasami coś, co nas nie dotyka, a ktoś jest bardziej wrażliwy, przeżywa to inaczej. Przeżywa to w sposób bardzo traumatyczny. A gdzieś tam być może w wyniku tego upokarzania, tego poczucia wstydu, tego poniżania, ktoś zapadł w głęboką depresję. Bo osiągnął już taki poziom odrzucenia, gdzie już bardzo trudno było. Kochani, kiedy posłużę się kilkoma przykładami o takiej zawiłości upokorzenia. Jest coś takiego jak zawiłość upokorzenia. Był taki biegacz Owens. Olimpiada w Berlinie, rok 36 zeszłego stulecia. Był murzynem. Miał pecha, bo był murzynem. Bo co? No twarz czarna i w Stanach Zjednoczonych jest rasizm. Tak, segregacja rasowa. On był świetnym biegaczem. Słuchajcie, zdobył 4 złote medale. Ale olimpiada odbywała się w Niemczech, gdzie był faszyzm. I znowu tam było oddzielenie wszystkich, prawda? Żydzi, Murzyni, wszyscy inni. I znalazł się w takim poczasku. Między a między. I startuje na olimpiadzie. Ani jeden mu nie pogratuluje, ani drugi mu nie pogratulował. Historia mówi tak, on opisuje pod koniec swojego życia, kiedy opisuje, mówi, Hitler wcale nie był dla niego aż taki zły, dla niego, bo spotkał się z nim i mu pogratulował. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych, Roosevelt, nawet nie wysłał sportowcowi telegramu z podziękowaniem. Zobaczcie, jest zawiłość upokorzenia. Po prostu jesteśmy w takich sytuacjach, w takim miejscu, w takich okolicznościach, gdzie jakby nie mamy wpływu na to i mimo to, że jesteśmy najlepsi, że się staramy, że potrafimy, możemy też być w jakiś sposób poniżeni, możemy być w jakiś sposób odrzuceni. Może być tak, że trudno nam sobie z tym poradzić. Jest inna strona upokorzenia, które może wypływać od nas. Może nas, jak ktoś z zewnątrz przychodzi i sprawia, że jesteśmy upokorzeni, to nas boli. Ale my też od siebie możemy się upokorzyć, ukorzyć i wtedy jest pewna zmiana. Pewna zmiana. Zobaczcie. Kiedy ja patrzę na Słowo Boże, to jest pewna zmiana. I chciałbym dzisiaj się na tym skoncentrować, tym drugim, co wypływa od nas. Tym drugim, na co mamy wpływu, bo tam, na tamto wpływu nie mamy. Wiecie, ja byłem bardzo chudy i szczupły w 8 klasie szkoły podstawowej. Ja ważyłem chyba 40 kilo. Jak patyk byłem. Wszystkie dziewczyny już były wyrośnięte w klasie, a ja byłem najniższy, chudzinka. Żadna na mnie nie spojrzała. Tak? Tak, to taka druga klasa gimnazjum teraz, tak? Tak? Czułem, że coś jest nie tak ze mną. Później podrosłem. A później jak się ożeniłem na plażę, to miałem takie poczucie, musiałem się z tym uporać, poczucie wstydu, bo byłem chudy strasznie, tak? I moja żona lubiła sobie pożartować. Jak tam w siatkówkę graliśmy i się przewróciłem, krzyczała, kości upadł, kości zostały rzucone, tak? A jak byliśmy na plaży, prawda, uwaga, bo psy na kości się rzucą. Wiecie, ja udawałem, że się nic z tego, tak, prawda, ale to jednak boli, tak? Zobaczcie, zbieramy takie rzeczy, tak? Ktoś sobie żartuje, ale my czujemy, że to nas dotyka, że to się odkłada, że to gdzieś jest. Ale kiedy my od siebie coś takiego czynimy, jak upokorzenie, jak ukorzenie, pracujemy nad sobą, to jest całkiem inny efekt. Chciałbym powiedzieć o czymś takim, co jest takim ludzkim upokorzeniem. Pewna historia. Historia wydarzyła się w XI wieku. Rozgrywa się między ówczesnym cesarzem między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. Oto zaczynają się spierać o to, kto może ustanawiać biskupów. Dzisiaj to jest bardzo łatwe, prawda, do rozstrzygnięcia, no bo biskupów ustanawia papież. Ale wtedy to nie było takie proste. Cesarz chciał sobie tą prerogatywę, ten przywilej zatrzymać dla siebie, na co papież się nie zgodził. No i jak to papież powodował, by go ekskomunikować. To znaczy poddani mogli nie słuchać cesarza. I to ciekawe. I papież się wkurzył, mówi, idę powalczyć z tym papieżem. To takie czasy były. No ale jego ludzie, którzy byli z nim, powiedzieli, że jeżeli pójdzie na wojnę z papieżem, to z nim nie pójdą. No i postanowił zrobić coś nowego. I papież powiedział, że w ciągu roku, jeżeli się nie upokorzy przed papieżem, cesarz, zobaczcie jaka zawiłość, tak? To on go na stałe ekskomunikuje. To znaczy, no, straci władzę. Poszedł po rozum do głowy, wyruszył do Włoszech, taka miejscowość Canossa jest, tam był pewien zamek, w którym papież zamieszkał. żeby się chronić też przed cesarzem, jakby mu coś do głowy źle przyszło. Dzisiaj jest 24 stycznia, tak? 24, a 25 stycznia, wyobraźcie sobie, północne Włochy, tak? Śnieżek pada i tak dalej. Cesarz staje przed tym zamkiem, gdzie jest papież, odziewa się w wór pokutny, przychodzi na boso, tak? No i czeka na reakcję papieża, bo on się upokorzył, żeby tą ekskomunikę z niego zdjęto. Papież mądry 3 dni odczekał. 3 dni papież, ten cesarz musiał tam pokutować. Po 3 dniach spotkał się z nim i zlikwidował tę ekskomunikę. I to było na zgubę tego papieża, bo po 7 latach cesarz zebrał wojsko, ruszył sobie do Włoch, ruszył na Rzym i sobie wstawił swojego papieża. Tamtego odwołał. Zobaczcie, to było upokorzenie jakie? Takie ludzkie, takie, które miało przynieść jakiś profit jemu. Nie miał innego wyjścia. A więc moglibyśmy powiedzieć takie w sercu fałszywe. Takie nie do końca właściwe. Tak? Nie do końca takie no, coś, co by zmieniło jego życie. W ogólnym sensie można tak powiedzieć, że kiedy my się upokarzamy, ukorzymy, to musi to sięgać głębiej. Musi to sięgać głębiej. I teraz już przejdę do Słowa Bożego. Troszeczkę historii, trochę za was zainteresowałem. Zaciekawiłem, mam nadzieję, tematem. I w Księdze III Mojżeszowej, 16 rozdział, Pan Bóg, 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, Pan Bóg mówi do ludu Bożego, kochani, do ludu Bożego, to nie jest do ludzi z tego świata, tylko do ludu Bożego Pan Bóg się zwraca i mówi tak, od 29 wiersza. A to będzie dla was wieczną ustawą. W miesiącu 7, 10 dnia tego miesiąca ukorzycie się, posłuchajcie, ukorzycie się, a więc to ma wypływać od ludu Bożego, ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Zobaczcie, tu jest pokazane, dlaczego trzeba się upokorzyć przed Bogiem, po to, by Bóg mógł nas oczyścić. To jest ta kolejność. Tak? Upokorzyć się przed Nim w swoim życiu, z serca, aby mógł lud Boży oczyścić. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzcie się w waszych duszach, ustawa to wieczna. Kochani, dla nas niedziela jest takim dniem, takim szczególnym dniem. Dlatego w Biblii czytamy, nie opuszczajcie zgromadzeń waszych. Po co byśmy mogli przyjść na to miejsce, upokorzyć się przed Bogiem, oddać Mu chwałę, by co? By mógł nas oczyścić przez Słowo Boże. By mógł w nas działać Duchem Swoim Świętym. By mógł zmienić nasze życie. Nie wiem, jak wy macie, ale ja zauważyłem, że kiedy przychodzę do zboru, jestem inny, a ja kiedy wychodzę, jestem inny. Wydaje mi się, że jakiś lepszy. Tam w środku, na zewnątrz może tego nie widać, ale w środku wydaje mi się, że jestem lepszy, dlatego, że kiedy się upokarzam przed Bogiem, kiedy się ukorzę przed Nim, kiedy zostawiam wszystkie zajęcia, a mam zwyczaj, by w niedzielę nie pracować, wszystko robię, żeby nie pracować, wszystko robię, żeby ten dzień był takim sabatem dla Pana, takim odpocznieniem, po co by Bóg mógł mnie oczyścić. Bo jak się tam nagromadzi tego dziadostwa? Słuchajcie, jak się człowiek nasłucha w pracy tych H i K i nie wiadomo czego, prawda? I to wszystko się gromadzi. Potrzebujemy, by Słowo Boże oczyściło nas w naszych umysłach. Byśmy znowu myśleli tak, jak Pan Bóg chce, byśmy myśleli. To jest niezwykle ważne, kochani. A w 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, 2 wiersz, 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 2 wiersz, a mówiłem wam o tym, że 40 lat jestem wierzący i tak sobie patrzę na ten werset i też w jakiejś mierze sądzę, że on mnie to dotyczy. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań? Kochani, to jest taki proces, który Pan Bóg dokonuje w Twoim i w moim życiu, aby sprawdzić. Wiecie, ja się nie boję doświadczeń. Nie boję się prób, bo co chwilę coś przychodzi. Ale ważne dla mnie jest, jak ja z tego wychodzę. To jest ważne. Ten koniec się liczy. Jak ja z tego wychodzę? Czy lud Boży mógł szybciej wejść do Kanaanu? Mógł. Ale cały czas coś się odzywało w nich. A to się buntowali przeciwko Panu Bogu, a to przeciwko Mojżeszowi, a to brakowało chleba, a to brakowało mięsa, a to cebuli brakowało. Kochanie, to jak w naszym życiu. I Pan Bóg przez to sprawdza nasze serce, sprawdza nasze życie, przeprowadza nas przez te doświadczenia i patrzy, jak z tego wychodzimy. To jest bardzo ciekawe tam, że właściwie tylko dwóch zdało egzamin. Zauważcie, Jozue i Kaleb z tego pokolenia, które zaczęło. I czasami tutaj 6 lat nie byłem, to nawet okoliczności przypomniałem Renia. Pamiętam, jak u was byliśmy, to było przed twoim wyjazdem do Leningradu i pytałaś mnie, się modliliśmy, co robić, czy jechać, czy nie jechać. No, 6 lat temu tu byliśmy. Wiecie, przez te 6 lat różne rzeczy człowiek przeżył. Różne doświadczenia i upokorzenia, ojejku, chyba tyle nie przeżyłem tych upokorzeń, co w tych 6 latach. I zmiany, i to, i tamto, i tamto. Ale dzisiaj stoję na tym miejscu, bo wiem, że Pan chce znowu mnie oczyścić. Bo Pan doświadcza i bada serce. Bo Pan sprawdza, Marek, jak ty wyszedłeś z tego doświadczenia. Jak ty wyszedłeś z tej próby. Czy jesteś mocniejszy? Czy jesteś silniejszy? Czy znowu w drugą stronę to się odbywa? Czy padłeś te doły zagłady, czy się z nich wydostałeś? To jest niezwykle ważne, kochani. I tu my prowadzimy pewną pielgrzymkę tutaj, pewną wędrówkę. I całe niebo ogląda to nasze wędrowanie. I jak wychodzimy zwycięsko, to biją brawo. Tak? A jak mamy takie rzeczy różne, nie wiem jak wy, ale ja tam czasami słyszę, bracie, Duch Święty mnie pobudził, żeby się o ciebie modlić. A ja mówię, aleluja. Bo akurat potrzebuję tej modlitwy, bo sam sobie nie daję rady. Tak? No bo kto sobie daje z nas rady sam? No kto jest taki silny i mocny? Bieda, tak? Bieda. No taka prawda. Chwilę się czujemy silni, mocni, a za chwilę coś przyjdzie. Jak przywali, to tylko odrzuca, prawda? Bum! Nie ma nas, tak? Albo sami nie wiadomo kiedy. Malutki kroczek, drugi, trzeci, czwarty. Patrzymy, a tu już jakieś sidła, a już się tak zaplątaliśmy. I mówimy, po co mi to było? Po jakiego grzyba w to wchodziłem, tak? A Duch Święty mówi, a pytałeś mnie, a zadawałeś mi pytania, a czytałeś Słowo Boże, a sprawdzałeś. Wiecie, każdy z nas to przeżywa. I kochani, chciałbym zwrócić się jeszcze waszą uwagę na Słowo Boże, zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, które jest takim klasycznym przykładem człowieka, który czy idzie przez życie, a później jeszcze różne rzeczy się wydarzają. Pierwsza Księga Królewska, 16 rozdział, 18 rozdział, 21 rozdział. Mówi nam o królu, który ma na imię Achab. Paskuda. Wiecie, to naprawdę paskuda. Mowa jest o nim, że to jest najgorszy człowiek z królów, jaki był. Słowo Boże mówi tak. 16 rozdział, 30 wiersz. Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. On był najgorszy. Był zbór pański, był naród izraelski, był naród ludzi wierzących, a znalazł się w nim przywódca, który postępował najgorzej ze wszystkich do tej pory. Kiedy tą historię czytamy, tam różne rzeczy się wydarzają. Różne, żonę sobie wziął taką pogankę, że jeszcze trochę, tak? A później czytamy, że w wyniku tego grzechu, który się rozprzestrzenił, Pan Bóg nie zesłał deszczu. Przyszedł Eliasz, prawda? Co więcej, u Achaba coś takiego nastąpiło, że on nie miał właściwego rozeznania sytuacji. Na czarne mówił, że to jest białe, a na białe mówił, że to jest czarne. Przychodzi do niego Eliasz i mówi, słuchaj, ty grzeszyłeś. A on mówi, a ty już jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Wiecie, odwraca kota ogonem. On jest sprawcą nieszczęść, ale wmawia, że Eliasz jest sprawcą nieszczęść. Jak czasami tak w naszym życiu się... Wiecie, miałem taką historię kilka lat temu. Kilka osób w emocjach przychodzi do mnie i mówi, Marek, tak, 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 wiecie, a ja wiem, że ja jestem w miejscu prawdy. Ale po jakimś czasie tak myślę, że ono rozmawiam, ty, może faktycznie ze mną coś jest nie tak. Może to ja. Może coś ja tam faktycznie, może ja to źle pojmuję, może ja źle myślę, może to ta wina we mnie. Ale dzisiaj, kiedy to weryfikuję, to tamtych ludzi nie ma w zborze, a ja dalej służę Panu. Wiecie, czas weryfikuje. Przychodzi czas i on weryfikuje, ale my mamy takie pytania, jesteśmy tylko ludźmi. Eliasz to przeżył. I słuchajcie, tam jest pewna taka historia, 21 rozdział, pierwszy wiersz Księgi Królewskiej. Po tych wszystkich wydarzeniach i tak dalej, że ten na Górę Karmel, to sobie doczytacie, prawda? To jest bardzo ciekawa historia, interesująca. To chwila spokoju, prawda? I Achab po tych wydarzeniach czytamy, koło swojego pałacu widzi piękną winnicę. Winnicę Nabota. Człowiek ma na imię Nabot. Nie wiadomo, czy ma rodzinę, czy dzieci, czy żonę i tak dalej, ale ten Achab sobie postanowił, że to musi być jego. To musi być jego. On tam rękę już chciał na to położyć, ale mówi tak, idę do tego człowieka. Achab poszedł do niego, czytamy, i mówi do niego tak, odstąp mi swoją winnicę. 21 rozdział, drugi wiersz. A ja urządzę sobie tam ogród warzywny po swojemu, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś ci dam za nią winnicę lepszą od niej, albo jak wolisz, zapłacę za nią cenę kupna w srebrze. Tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę, kochani, na tym się chwilę zatrzymać. I trzeci wiersz mówi tak, tego 21 rozdziału. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Jestem czwartego pokolenia człowiekiem wierzącym, moja żona też. Wszystkie moje dzieci są wierzące. Czworo z nich ma partnerów życiowych wierzących. Mam pięcioro, cztery wnuczki, jednego wnuka. Wszyscy chodzą do zboru. To jest dziedzictwo. I diabeł przychodzi, odstąp mi swoje dziedzictwo, dam ci w zamian coś lepszego. Ja ci dam srebrze, ja ci dam złocie, ja ci dam posadę, ja ci dam to, tamto, siamto, jeszcze nie wiadomo co. Nabot mówi, dziedzictwa nie oddam. Nie oddam tego, w co wierzę. Nie oddam tego, że Jezus jest moim Panem. Nie oddam tego, że moje dzieci służą Panu. Żadne srebro, żadne złoto, żadne stanowiska, żadna chwała tego świata nie zastąpi tych rzeczy. Nie zastąpi tych rzeczy. To jest coś niesamowitego. Wiecie, byłem we Wrocławiu na święta, bo tam część dzieci mieszka, zdjęcie z pastorem. I tak patrzę, pięcioro dzieci wychodzi, bo akurat tyle wtedy było moich, bo pozjeżdżali się, dwoje nie mogło przyjechać. Robimy takie sobie zjazdy rodzinne. Żona wychodzi, ja miałem kazanie, siedziałem i oni śpiewają na chwałę dla Pana. Wiecie, i łzy lecą. To jest dziedzictwo. Nie ma innego dziedzictwa, kochani, nie ma nic ważniejszego. I Nabot wiedział, że nie odda tego. Nie odda tego, nie odda tego, bo to jest z Pana Boga. Kochani, trzymajmy to, co z Pana Boga. Nic nie zastąpi tego. Nie ma takiej możliwości, żeby ten świat zaoferował cokolwiek takiego, co by przewyższyło dziedzictwo od Pana. Bo my tam idziemy. Wiecie, i to jest historia niesamowita. Bo Nabot wypłacił to życiem. Bo tak bardzo przeżywał Achab to, że nie może tej winnicy mieć, że jego żona wszystko zrobiła, żeby uśmierdzić Nabota. Ale Nabot się nie poddał. Ale trwał w tym. Naszym dziedzictwem jest chrześcijaństwo, kochani. My innego dziedzictwa nie mamy. My nie chcemy innego dziedzictwa. Być może przyjdzie przypłacić to życiem. Ale dziękuję Bogu, że żyję w takim kraju chrześcijańskim. Czy to się nazywa kraj katolicki, czy prawosławny, ale żyję w kraju chrześcijańskim. To jest dziedzictwo. Dziedzictwo pokoleń. Dziedzictwo pokoleń. Że czytane jest Słowo Boże. Bo wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. A wszystko inne to wiecie, to wszystko coś, co jest dodatkiem. Ale też naszym dziedzictwem jako narodzone dzieci jest to, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Że trzeba się na nowo narodzić. To jest dziedzictwo. I tak prowadzimy swoje rodziny. Tak prowadzimy nasze dzieci, wnuki, by poszły w to dziedzictwo, tą ścieżką. By to nie była tylko pusta religia jak u Achaba. Co z tego, że był w tym narodzie, jak stał się człowiekiem oderwanym od Pana Boga. Wiecie, jak czytam to miejsce, ten jeden werset, to ja taki niesamowity doping czuję do tego, by trzymać się Pana. By sprawdzać, prawda? By sprawdzać, z kim zadają się moje dzieci, bo jeszcze to zostało, ale każdy ma te dziewczyny wierzące. Pamiętam, jak synek miał, ten najmłodszy, 14 lat i tam wiecie, jak to chłopcy, a żona wzięła, to patrzałem. Mówi, synek, ja mam nadzieję, że nie przyprowadzisz jakiejś filistynki do domu mi. Tak spojrzał, czerwony się zrobił, może już miał jakiś tam kontakt, ale zostawił. Mądra mama, kiedy w domu jest modlitwa, to dzieci przez to przejdą. Znajdą partnerów życiowych. Nie ma problemu. A potem jest radość. Sobie, wiecie, nie wyobrażam tego, bo mam czworo dzieci już, jakby któreś z moich dzieci teraz przyprowadziło do mnie kogoś ze świata, pobrało się, a później co? A potem dalej. Tylko zmartwienie. Wtedy modlitwa mamy, taty, żeby Pan Bóg to tak sprawił, żeby się ktoś tam nawrócił. Czasami się nawracają. A potem jak wychować dzieci? To jest pytanie. Jak to wszystko zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Zobaczcie, dziedzictwo jest niesamowite w Bogu. I Bóg obiecuje, jeżeli się upokorzycie przede mną, to ja sprawię, że dam wam mądrość w postępowaniu, bo w Jezusie Chrystusie jest ukryta wszelka mądrość i poznanie, tak Słowo Boże mówi w liście do Kolosan. W nim jest wszystko ukryte i my potrzebujemy z tej mądrości Bożej, ze Słowa Bożego wydobyć do swojego życia, by mieć mądrość w tych czasach, w jakich żyjemy, by nie popełnić błędów, by później nie żałować życia, jakie przeżyliśmy. Byłem tam we wrocławskim zborze i pewna siostra przyszła i mówi, bracie, kiedy byłam ostatnio tutaj, kiedy wy byliście, a my tak raz na rok, na półtora tam jedziemy, usługiwałeś, ja wyszłam do modlitwy o uzdrowienie. I ja sobie przypomniałam, ona bardzo schorowana wtedy, była już taka staruszka. I mówi tak, bracie, ja mam 3 córki i one jako małe dzieci były w zborze, a teraz żadna. Pozawierały sobie takie, mówi, ze świata, wzięły chłopaków i tak dalej. Ja tej siostrze nic nie mówiłem, bo bym powiedział, siostra, gdzie ty byłaś? Gdzie ty byłaś, kiedy one dokonywały wyborów? Może trzeba było jeszcze mocniej do zboru. U nas nie ma takiej przestrzeni w domu, nigdy nie było, żeby dzieci do zboru nie poszły. No jak to, do zboru nie pójść? My sobie na ten komfort nigdy nie pozwoliliśmy, żeby nie pójść do zboru. To jest niemożliwe, bo to jest dziedzictwo. Bo w Jezusie Chrystusie jest mądrość. I gdzie tej mądrości nabyć, jak nie w Kościele? Gdzie tej mądrości nabyć? Gdzie to towarzystwo właściwe dzieci mają mieć, jak nie w Kościele? O, przepięknie tutaj dzisiaj te młode dziewczyny. Tam pamiętam, niektóre takie były mniejsze troszeczkę. A dzisiaj, zobaczcie, to jest dziedzictwo. Tego się trzeba trzymać. I Achab chciał to mieć i dostał tą winnicę. W porządku, Nabot zmarł, dostał. Dostał, już się cieszy, już idzie. Ale wtedy sąd Boży przyszedł. Pan Bóg bierze Eliasza i mówi, a teraz pójdziesz do Achaba i powiesz mu, że za to, co zrobiłeś, będziesz ponosił klęskę ty, twoja żona, twoje dzieci. To się wszystko skończy. I nie ma szans, żeby to przetrwało. Ja, Pan Bóg mówi, nie pozwolę na to. Nie ma takiego przyzwolenia przed moim obliczem, by coś takiego się działo. Kiedy diabeł przychodzi, by godzić w ciebie, by coś ci zabrać, Bóg takiego przyzwolenia nie da. Bóg do pewnego momentu da przyzwolenie. Tak jak z Jobem. Ale potem powie, zostaw, nie ma szans, nie tkniesz. Po co? By doświadczyć nas. By sprawdzić, by dopuścić sytuację. Ale gdzieś jest koniec tego. Bóg mówi, koniec, stop, nie da rady. Już koniec, kończyło się, poszedł. Zostaw w spokoju. I wtedy odpoczynienie mamy w Panu. I to, co przerobiliśmy, to nasze. To nasze. I jak to wytłumaczyć komuś, kto przychodzi w podobnych sytuacjach jest, co my kiedyś byliśmy. Dawid mówi, miałem przyjaciół, jadali u mojego stołu. Tak? I wszyscy mnie zostawili. Wiecie, co najbardziej boli? Tacy właśnie. Nie ci tacy bezimienni, którymi się spotykasz, a tacy, którzy wszelkie tajemnice w twoim domu znają. Twoje wejście i wyjście wpuszczasz, klucze zostawiasz i pewnym ja to przeżyłem, wiem co, o co chodzi. Przeżyłem, prawda? I takie oczy, jak to możliwe w ogóle, żeby tak postąpić? To się nie mieści w ludzkiej głowie, żeby tak, to ludzie z tego świata tak nie postępują. Przeżyliście coś takiego? Jak to komuś wytłumaczyć? Jak nie przeżyjesz, siostro, bracie, to nie zrozumiesz tego. To trzeba przeżyć, ale bierzesz Słowo Boże, aha, no tak, już to przeżył, tyle razy to czytałem, no i co z tego, tylko litera była. Tak? Teraz się zaczęło życie. I wtedy bierzesz, prawda, Absalom się pojawił. Dawid mówi, uciekamy, nie będę walczył. Przeżyłem to też. Nie jest problem, zwijam Elę, tak? Żona mówi, to już? Mówię, tak, tak, teraz już. No bo co, bo nie uratujesz się. Tak? Absalom już dawno poszedł ze zboru, już go nie ma. Tak, my dalej żyjemy, funkcjonujemy, może w innym miejscu. Jaki to problem? Słuchajcie, jaki to problem w Panu Bogu przejść? Jak to problem w Panu Bogu wytrwać? To nie jest problem. Dlatego, że my lubimy żyć chwilą. Tym miejscem, tym czasem. Nie patrzymy perspektywicznie. Kochani, my idziemy do nieba, tam. To przemija. Jest taka na Facebooku taka strona plus 50 i tam... Marek, twoje zdjęcia często są. Tam z obozów młodzieży i tak dalej. Tam, gdzie znalazłem siebie, moją żonę. Jakie jeszcze tacy byliśmy, wiecie, rozkuśtani, młodzi, piękni. Tak, tacy szaleni. Tak, no ale życie przeleciało. Zdjęcia zostały. Taką refleksję mam. Już go nie ma. Tak, już go nie ma. Kolek Matiaszuk, jego żona, już ich nie ma. Na zdjęciach pięknie wyglądają, ale już ich nie ma. Już są u Pana. To przyjdzie, to nie jest żaden problem. I kiedy mamy tą perspektywę wieczności, każdy dzień przeżywamy z Jezusem, bo tam idziemy. Oczywiście mamy swoje zadania, swoje problemy i tak dalej. Kochani, i Eliasz idzie do Achaba i mu to wszystko mówi. I to jest niesamowite miejsce Słowa Bożego. Bo Achab co robi? Jak to wszystko usłyszał, zaczął pokutować, nie po ludzku. I Pan Bóg zaczął patrzeć na niego. Wiecie, to jak się Księgę Jonasza czyta, to Jonasz nie chciał iść tam do Niniwy. Ale tym bardziej Eliasz nie chciał pójść do Achaba z takim poselstwem. Pan Bóg przyszedł specjalnie do Eliasza i mówi, a widziałeś Achaba, jak pokutuje? Oj, to jest biedne, tak? Jak adwersarz, jak taki, który tyle narobił paskudstwa, tak? Pokutuje. I wtedy Eliasz musi się upokorzyć przez Pana. Zobaczcie, to jest taka zwrotna sytuacja. Tak? Bo co Pan Bóg mówi? Co Pan Bóg mówi? 27 wiersz 21 rozdziału, kiedy czytamy. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał worze i chodził przygnębiony. Kiedy usłyszał wyroki pańskie, tak? Zmieniło się w jego sercu. To też doszło Eliasza, Tyszbity, słowo Pana tej treści. I Pan Bóg mądrze robi. Czy widziałeś Eliaszu? Nie było. Tak mówi Pan, idź do niego i to ogłoś. Tylko pokazuje mu. Eliaszu, czy widziałeś? Czy widziałeś, co się stało z Achabem? Że Achab ukorzył się przede mną, bo Bóg zna serce. Pan patrzy na serce. Gdyby to było to takie upokorzenie jak tego cesarza, to ja myślę, że Pan Bóg by nie zwrócił na to uwagi w ogóle. Ale Pan Bóg zobaczył głębiej. Dalej. Zobaczcie, taki człowiek, który pogubił się w życiu całkiem. Który doprowadził do zagłady życia wielu osób. Który był bałwochwalcą, który się sprzeciwiał Panu Bogu. Kiedy zaczął się upokarzać przed Bogiem, kiedy się upokorzył, Pan Bóg mówi, dlatego się ukorzył przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życie. Zobaczcie. Upokorzył się. Widzicie, Słowo Boże jest niesamowite w swoim wymiarze. Ja kiedy czytam takie fragmenty, ja sam muszę się upokorzyć, bo jak czasami patrzę na ludzi, to słowo daje mi nadzieję, by się o nich modlić. O tego będę się modlił. O takiego człowieka będę się modlił. Będę modlił się o lepera. Pamiętam. Moje siostry i bracia, tak? Bo taką opinię miał. A mówię, teraz się będziemy modlili, bo od jego decyzji zależy nasza przyszłość. Wiecie, ja nie lubię wchodzić w poglądy polityczne, nawet w dyskusji tam, gdzie za bardzo lubię wchodzić pojedynczej. A mam swoje własne przekonania. Ale wiem, Słowo Boże czytam. Wszelka władza pochodzi od Boga. Tak napisano. I kiedy tej władzy możemy się sprzeciwić? Wtedy, kiedy postępuje wbrew Słowu Bożemu. Wtedy mamy prawo się sprzeciwić. A tak co mamy robić? Modlić się. To jest zadanie. Modlić się. To jest zadanie człowieka wierzącego. Czy nam się chce, jak widzimy te buzie czasami? To, co wyprawiają? Nie zawsze. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest w stanie doprowadzić do takiego miejsca upokorzenia w sercu, że może tych ludzi używać i błogosławić. Że może odmienić los tego kraju, los tego zboru, los tego miasta, los twój i mój. Zobaczcie, upokorzenie. Dwa wymiary. Pierwszy wymiar, który nas niesamowicie boli. Taki wymiar ludzki. Tak? Boli, nie? Tak. Dziewczyna rzuciła, chłopak rzucił. Niektórzy życie sobie odbierają. Boli, to nie da rady wykreślić tego. Tak? Ile mamy takich sióstr, braci w zborze, żona zostawiła, poszła. Kimś innym, tak? Tak? Boli? Boli! Tak? Boli totalnie. Tak? To ból zostawia na całe życie. Czas tym żyć. Już się wydarzyło, już to się nie odstanie. Nie ma siły. Tak? No nie ma siły. Jak to zrobić? Jak to odkręcić? Ale w Bogu możemy znaleźć lekarstwo. Kiedy my się upokarzamy przed obliczem Bożym i mówimy, Boże, oczyść mnie z tego myślenia. Nie chcę myśleć o tym człowieku tak. Inna sprawa, że nie chcę z nim mieć nic do czynienia, to w porządku. Okay? Bo to nie ma co starych kotletów odgrzewać. Ale nie chcę źle myśleć. Oczyść mój umysł, żebym tym nie żył. To nie zaśmiecało mojego życia. By to nie sprawiało, że boli, cały czas boli, boli. Bóg jest w stanie to uczynić. I czas leczy rany, napisano. I pamiętam takie stany emocjonalne swoje, kiedy straszne upokorzenie gdzieś tam przeżyłem, czy odrzucenie, to na początku przebaczyłem tym ludziom w swoim sercu, ale bolało. Ale bolało. Ale później przyszedł czas, tydzień, miesiąc, pół roku, rok, dwa lata i nic nie ma. I z nimi mogę się spotkać, to oni mają problem ze mną, a ja nie z nimi. To się odwróciło, bo Bóg leczył, trzeba czasu. Bóg to zabrał, Bóg to uleczył. A znam ludzi, którzy 10 lat żyją tym samym i cały czas ich boli, 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 boli i rozgrzebują te rany. Bez sensu. Człowiek wierzący ma się upokorzyć przed Bogiem. Bo w Bogu jest pomoc. Wtedy, kiedy inni godzą w nas. Ale jeszcze jest coś takiego jak upokorzenie, kiedy grzeszymy. I Achab coś takiego przeżył. Kochani, kiedy grzech jest w twoim i w moim życiu, trzeba się upokorzyć przed Bogiem. Trzeba przyjść przed oblicze Pana Boga i pokutować z tego? Powiedzieć, Boże, wybacz mnie grzesznemu? Nie patrzeć na innych? Achab nie patrzył na innych, wiedział, że to jest jego grzech? Nie zrzucił tego na swoją żonę, która Nabota zabiła? Przyszedł sam przed oblicze Boże i mówił, Boże, wybacz mi. Wybacz mi, bo taki stan mojego serca jest tragiczny. Oczyść mnie, odpuść mnie i być może ktoś dzisiaj tutaj jest taki. I wie, że potrzebujesz to zrobić. Potrzebujesz upokorzyć się przed Bogiem. I tu żadne argumenty, które sobie mówisz, że o to, a to i tak dalej, nie trafiają do mnie. Bo Słowo Boże mówi, że ty musisz się, że ja muszę się upokorzyć przed Bogiem. Bo wtedy Bóg przyjdzie i mnie oczyści. Nie ma innej zależności. Nie ma odwrócenia tutaj. Bo Bóg oczyści i wtedy wszystko widzę normalnie. I wychodzę z tego miejsca oczyszczony, odpuszczony. I za chwilę będę się modlił i w tej modlitwie, jeżeli coś takiego potrzebujesz, ja cię tu nie będę wołał. Nie jestem duszpasterzem, Boże, jest pastor, są starsi, są bracia. Kiedy masz taką potrzebę, możesz potem podejść, żeby się o ciebie modlili duszpastersko. Ale chciałbym ogólnie się pomodlić. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, by upokorzyć się przed Bogiem, by mógł cię oczyścić. Gdy wyjdziesz z tego miejsca, byś mogła uporać się z wyzwaniami w swoim życiu, bo to cię zabije i powali. I nie dasz rady, bo diabeł tylko dołoży. Diabeł tylko dołoży. Kochani, chciałbym się modlić o dziedzictwo, jakie mamy. Gdybyśmy to dziedzictwo zachowali bez względu na okoliczności i na wyzwania życiowe. Byśmy dbali o to dziedzictwo. Byśmy się nie wstydzili Jezusa Chrystusa. Renia, dziękuję ci wczoraj. Oglądałem tę audycję na żywo. I powiem szczerze, miałem łzy w oczach, by mówić o Jezusie, by się nie wstydzić Jezusa. To też jest odwaga i to jest upokorzenie się przed Bogiem, by nie patrzeć na to, co ja z tego będę miał, jakie profity, bo może ktoś mnie nie zaprosi, bo może coś się wydarzy. Nie kalkulujmy, kochani. Bóg jest Bogiem cudów i On w stanie wszystko po swojemu zrobić. A my jak swoje ścieżki prowadzimy, to zawsze zawiłe i tak dalej. Chciałbym też się pomodlić w tej modlitwie takiej ogólnej, takie trzy modlitwy o tych, którzy są chorzy na tym miejscu. To Słowo Boże z Jeremiasza mówi bardzo wyraźnie, oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy może coś dla mnie być niemożliwego? My jesteśmy uzdrowieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy się będziemy modlili, połóż swoją rękę, jeżeli to jest możliwe, bo czasami są części intymne, na swoje ciało i Bóg będzie dokonywał swojego uzdrowienia. Miałem taką historię dosyć ciekawą. Przeżyłem coś takiego i mówię, że no, w miejscu intymnym z tyłu jest taka choroba i no, nie chcę nikogo wołać, pomodlę się, prawda. No, wychodzi siostra ze świadectwem tydzień, dwa później w zborze i mówi, no to o mnie chodziło, bo miałem hemoroidy. Już miałem mieć operację i Bóg uleczył i nagle nic, wszystko znikło. Wiecie, są czasami takie chwile, dlatego to jest taka intymność twoja przed Bogiem. Bóg mówi, czy ja jestem ograniczony? Czy ja jestem ograniczony? Mówi, dla mnie nie jest nic niemożliwego, tak napisano w Słowie Bożym. Jako człowiek wierzący, uchwyć się Słowa Bożego, uchwyć się Bożej obietnicy, a On dotknie i uleczy. Stańmy do modlitwy. Ta pierwsza modlitwa. Chodzi o nasze upokorzenie się przed Bogiem. Przejrzyj swoje serce teraz. Jeżeli trzeba, wyznaj swoje grzechy przed Panem. Jeżeli trzeba coś naprawić, pojednaj się z bratem, siostrą. Jeżeli trzeba coś zadośćuczynić, zadośćuczyń. Tą decyzję postanów dzisiaj. Bo jeżeli tego nie zrobisz teraz, w tym momencie, później już nie będzie siły. Nie odlekajmy pewnych rzeczy na później. Panie Boże, przychodzimy przed Twoje oblicze, aby się upokorzyć. Ty nam obiecałeś, że kiedy się upokarzamy przed Twoim obliczem, Ty przychodzisz, by nas oczyścić. I przyjdź teraz swoim Duchem Świętym do tych, do każdego z nas, który teraz do pragnienia upokorzenia się ma, Panie, przed Twoim obliczem. Panie, prosimy Ciebie, byś oczyścił nas z wszelkich zranień. Byśmy mogli, Panie, w przeżyciu gdzieś w środku, Panie, uporać się z upokorzeniem, jakie doświadczyliśmy na przestrzeni naszego życia ze strony innych ludzi, ze strony okoliczności, sytuacji, w jakich żyliśmy. Przyjdź i oczyść. Przyjdź i pomóż nam, Panie, abyśmy mogli żyć wolnym życiem. Prosimy Ciebie o to, Boże nasz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dotknij i oczyść. Dotknij i oczyść. Dotknij, Panie. Wysłuchaj modlitwy naszej, Panie. Ty znasz każde serce. I Ty wiesz, co się w nas dzieje. I tym, którzy teraz stoją w takiej postawie pokuty i upokorzenia przed Twoim obliczem, ukorzenia się przed Tobą, Panie, pomóż. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, ogarnij. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty i ulecz. Przyjdź, Duchu Święty i uhonor tę postawę. Przyjdź, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Też, Panie, wołamy do Ciebie, abyśmy mogli zachować nasze dziedzictwo. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Pomóż nam zachowywać nasze dziedzictwo jak nabot. Czy płacił to śmiercią? Ale Panie, nie wyrzekł się swojego dziedzictwa. I my jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak nas nazwałeś. Dlatego Cię proszę, Ciebie, byś nas ochraniał mocą świętej krwi Jezusa. Byś wspomagał nas pocieszycielem, Duchem Świętym. Ale Panie, pomóż nam zachowywać dziedzictwo, jakie mamy w Tobie, aby to błogosławieństwo, jakie Ty udzielasz, mogło być w pełni urzeczywistniane w naszym życiu. A też, Panie, teraz wołamy do Ciebie za tymi, którzy są chorzy na ciele, którzy, Panie, w jakiś sposób są chorzy. Powiedziałeś, Panie, że jesteś Bogiem wszelkiego ciała. Ty panujesz nad każdą naszą komórką. Ty, Panie, dla Ciebie, Panie, wszystko, co jest zbudowane w naszym ciele, nie jest tajemnicą. I, Panie, to, co chore, zgodnie z Twoim Słowem, że rzeźnicami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. Zgodnie z tym Słowem, że ty mówisz, czy jest dla ciebie coś niemożliwego, Panie, powołując się na twoje słowo, prosimy ciebie, aby twoja moc zadziałała, by uzdrowiła. By przyszło uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, niech te chore miejsca będą dotykane i uzdrawiane w imię Jezusa Chrystusa. Niech się wylewa twoja obecność. Niech się wylewa twoja moc, Panie. Panie, błogosławimy ten zbór, błogosławimy ten kościół. Błogosławimy przywództwo tego zboru. Błogosławimy, Panie, siostry i braci na tym miejscu. Błogosławimy, Panie, wszystkich, którzy tu przychodzą, aby chwała twojej obecności mogła tutaj być. Posyłaj twoje słowo namaszczone zawsze, Panie. Przydawaj mądrości. Niech twoje błogosławieństwo będzie na tym miejscu. Amen.
I macie uwielbienia, adoracji dla Pana Boga. Słuchajmy pieśni, którą zaśpiewa Ewa. Powiem ci, Ewa, że tak jest właśnie. Tak jest. Młodzi ludzie, kiedy mają wiarę, to nic chyba piękniejszego nie będzie, nie jest. Młodzi ludzie wokół nas, jak widzimy, mają inne wartości, czym innym się ekscytują, ale jeśli widzimy, że nasi młodzi, nasze dzieci mają wiarę, jeszcze do tego zachęcają innych, super, super, to serce się raduje, to jest wspaniała sprawa. To jest to dziedzictwo, o którym pastor Marek mówił. Życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa w tym najbliższym tygodniu, we wszystkim, w każdej sprawie. Niech wam Bóg błogosławi, a zapraszamy wszystkich oczywiście na skromny posiłek. Niech Bóg błogosławi też i w czasie naszej społeczności.